Naszym gościem jest były ambasador Polski przy Unii Europejskiej, pan Dariusz Sapkow. Witam serdecznie, panie ambasadorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom.
Panie ambasadorze, informacja, która przyszła z ukraińskiego MSZ-u o tym, że zaplanowany na 11-12 maja szczyt państw Europy Środkowej został odłożony na czas nieokreślony, czyli szczyt w Jałcie na razie się nie odbędzie. Jak możemy interpretować to doniesienie ukraińskiego MSZ-u? Wiemy także, że ten szczyt wielu prezydentów chciało zbojkotować.
No jest to logiczne następstwo tych różnego typu zapowiedzi o bojkocie politycznym Euro 2012. Dlatego, że w sposób najbardziej oczywisty klasa polityczna europejska sprzeciwia się temu, ażeby wykorzystywać różnego typu szczyty, spotkania, czy też nawet w tym przypadku Euro 2012 imprezy sportowe, ażeby wzmacniać rząd, wzmacniać prezydenta Janukowycza, który no jednak dopuścił się rzeczy niespotykanej w ostatnich dziesiątkach lat w Europie, w Unii Europejskiej, to znaczy aresztował byłą premier, skazał i są bardzo poważne podejrzenia o to, że została pobita, a kontakt z nią jest bardzo ograniczony, dlatego że na przykład odmawiano wielu dyplomatom, wielu politykom, tylko bardzo nieliczni politycy mogli spotkać się z panią Julią Tymoszenko, więc to wszystko są metody absolutnie nie europejskie, niecywilizowane. I teraz każdy dobrze wie, że tak samo jak na Białorusi był przykład z tamtejszym prezydentem, który wygrywał różnego typu kontakty międzynarodowe i to raz był dobry dla Unii Europejskiej, raz był zły, raz kłaniał się na wschód, raz kłaniał się na zachód, a prowadził swoją bardzo bezwzględną wobec opozycji, również wobec polskiej mniejszości na Białorusi politykę, brutalne zamykanie opozycjonistów. Jest bardzo duże ryzyko, że te metody z Białorusi przeniosą się dzisiaj na Ukrainę. I dlatego klasa polityczna europejska reaguje zawczasu i daje wyraźny sygnał dla prezydenta Ukrainy, że nie będzie powtórki z Białorusi. Tak to należy odczytywać, że tutaj już jak gdyby rządzący poszli po rozum do głowy. Ale pamiętajmy, że i tak ta obecna sytuacja jest tylko skutkiem pewnej choroby, braku pomysłu na relacje Unii Europejskiej ze Wschodem, bo przecież pomysł na Euro 2012, czy też spotkanie liderów państw Europy Środkowo-Wschodniej, to było budowanie infrastruktury między Ukrainą a Unią Europejską. I teraz Janukowycz dostaje bardzo wyraźny przekaz. Nie buduje się infrastruktury gospodarczej, politycznej, bez respektowania jednak pewnych norm. A jedną z tych norm jest taka, że byłego premiera, byłego ministra stawia się przed Trybunał Stanu najpierw, a później dopiero przed Trybunał Karny.
Panie ambasadorze, a jak powinni zachować się polscy politycy? No bo tutaj w zasadzie poza Jarosławem Kaczyńskim, Prawem i Sprawiedliwością, wszyscy zgodnie twierdzą, że należy jechać na Ukrainę, należy wesprzeć, bo jak nie, to Ukraina wpadnie w ręce Rosji.
Polscy politycy powinni zachować się po europejsku, to znaczy przyłączyć się do bojkotu politycznego Euro 2012, bo przecież politycy europejscy zapowiedzieli już ten bojkot. I on jest bardzo powszechny. I on jest logiczny. Dlatego tutaj, jak widzimy, polski rząd jest europejski, wtedy chce być, kiedy jest mu wygodnie, a jest antyeuropejski, kiedy również jest mu wygodnie. Już dawno pozwoliłem sobie postawić taką tezę, że zarówno działania SLD, jak i Platformy Obywatelskiej są w istocie nakierunkowane na Unię Europejską tylko w sensie użytkowym. Ci ludzie tak naprawdę nie chcą budować wspólnego domu europejskiego. Oni tylko wykorzystują ten projekt europejski po to, żeby skorzystać, kiedy jest im to na rękę. Gdy wizerunkowo im to pasuje, proszę bardzo, jesteśmy Europejczykami. Gdy wizerunkowo im to szkodzi, ach, nie jesteśmy Europejczykami. Mamy swoją politykę i wtedy nawet takie machanie szabelką właśnie, pokazywanie, że my jesteśmy inni niż... Ci ludzie tak naprawdę nie potrafią grać instrumentami europejskimi dla prowadzenia polityki europejskiej czy polskiej. Oni tylko po prostu wszystko wykorzystują propagandowo. To troszeczkę przypomina tak, jak budowanie socjalizmu ze starych czasów, bo gdyby zbudowano socjalizm, to wszyscy byliby szczęśliwi. Ci ludzie po prostu są zdolni do partaczenia. I zresztą ci sami nawet, te same osoby, które spartaczyły socjalizm, dzisiaj partaczą Unię Europejską. Oczywiście socjalizm był z założenia zły, a co do Unii Europejskiej można jeszcze mieć jakieś pewne nadzieje na naprawę.
No tak, ale z drugiej strony Ukraina jest współgospodarzem tych mistrzostw wraz z nami. Czy wypada tej drugiej stronie, jaką jest Polska, bojkotować stronę ukraińską?
Przede wszystkim zabrakło jednej podstawowej rzeczy, zasadniczej w polityce międzynarodowej. Zanim rząd polski się wypowiedział w tej sprawie, nie wysłano nikogo na wysokim szczeblu na poważne rozmowy z Janukowyczem. Nie zorganizowano spotkania na szczycie. I dopiero po tym można było podjąć decyzję. Również propagandowo wyglądałoby to lepiej, gdyby okazało się, że nie udało się ustalić wspólnego frontu tutaj. A na spotkaniu takim z Janukowyczem byłby bardzo mocny argument. Inni bojkotują, my nie chcemy. Prosimy o ustępstwa. Może jakieś by się uzyskało.
A czy na przykład, panie ambasadorze, no nie warto by spowodować spotkania Rady Unii Europejskiej, która by wypracowała wspólne stanowisko wobec Ukrainy? No bo póki co mamy oświadczenia poszczególnych liderów poszczególnych państw.
Różnego typu instrumenty, które istnieją w Unii Europejskiej, są do wykorzystania i nie są dzisiaj wykorzystywane, bo to widać, że jest uwiąz dyplomatyczny polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych już od wielu lat i tutaj uwiąz strukturalny zawsze się objawia w chwili kryzysu, bo dopóki nic wielkiego się nie dzieje, no to jakoś się toczy, ludzie sobie jeżdżą na placówki, biorą pensje, na zewnątrz uśmiechają się i mówią, że wszystko jest dobrze. Dopiero jak przychodzi kryzys, to widać, jak ta struktura jest zupełnie niezdolna do reagowania kreatywnego, do reagowania natychmiastowego. Nie ma zupełnie planów tego, przecież tutaj widać, że nie było żadnych planów kryzysowych w stosunku do Ukrainy. A więc jedno z podstawowych zadań Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przygotowywanie różnego typu opcji rozwoju sytuacji, nie istnieje, bo gdyby istniało, to byłby aplikowany dzisiaj. Po prostu jest uwiąz dyplomatyczny polskiego państwa i to jest tego ewidentny przykład. Nie jesteśmy kreatywni. Proszę, są kraje, które na przykład część klasy politycznej mówi, że pojedzie, część klasy politycznej mówi, że nie, ale to jest rozgrywane wyraźnie. Czy opozycja została zaproszona w Polsce do wypracowania wspólnej polityki wobec Ukrainy w ciągu ostatnich lat? Nic z tego. No więc jeżeli tak się traktuje opozycja, jak się traktuje przez ostatnie lata, że expose ministra spraw zagranicznych służyło tylko na pohukiwanie, pouczanie i krzyczenie w obecności dyplomatów zagranicznych na opozycję, rzecz niespotykana w Europie, to też jest odchodzenie od standardów europejskich. No to później, jak przychodzi kryzys, no to się robi tylko to przeciwko czemu opozycja głosuje. Bo to jest jedyny program rządu. Robimy tak przeciw niż opozycja. To jest bardzo prymitywne, a na pewno nie europejskie, na pewno nie cywilizowane. No i polska dyplomacja została zapędzona w kozi róg. No bo dzisiaj rzeczywiście pole manewru się ogranicza, ale gdyby tam byli ludzie kreatywni, uczeni myślenia kreatywnego, nawiązywali szerokie kontakty, no to byśmy dzisiaj mieli przynajmniej kilka pomysłów, a przynajmniej kilka akcji też działań, nie tylko pomysłów, ale konkretnych działań. Nie ma żadnego wysłannika dzisiaj, ani europejskiego, ani polskiego na Ukrainę. I słabość polskiej dyplomacji rzutuje na słabość dyplomacji unijnej, bo przecież my jesteśmy największym państwem granicznym. Największym państwem granicznym z Ukrainą. To do polskiej dyplomacji należy rozwijanie koncepcji w stosunku do Ukrainy. Nie wystarczy wysłać dyplomatę na Ukrainę, nie wystarczy ambasadę otworzyć, nie wystarczy kupić nowy samochód dla ambasadora. Trzeba mieć pomysły i do tych pomysłów jest opłacane Ministerstwo Spraw Zagranicznych, również dyplomacja unijna. Przecież słyszeliśmy w ostatnich latach, ile razy będziemy mieli silną dyplomację Unii Europejskiej. Tylko traktat z Lizbony proszę przepchnąć. I po prostu jak mantrę powtarzano, musimy mieć silną dyplomację. I co? Kolejne obietnice. Traktat z Lizbony jest. Dyplomacji unijnej nie ma. W Polsce to samo. Musimy mieć rząd europejski. Mamy rząd proeuropejski. I co? Nie ma polityki. Ani polskiej wobec Ukrainy, ani europejskiej wobec Ukrainy.
Panie ambasadorze, pozostańmy jeszcze na wschodzie. Wczoraj inauguracja prezydentury Władimira Putina. Przypomnijmy, że już Władimir Putin był 8 lat prezydentem, 4 lata premierem. No i teraz wydłużona kadencja prezydenta, 5-letnia. Czego możemy się spodziewać? Bo zdaje się, w Rosji jednak wzrasta opozycja, która jest także tłumiona. Ostatnio zamieszki w Moskwie, 400 ludzi aresztowanych, wcześniej rozpędzona manifestacja modlitewna i zakaz modlitwy o ustąpienie prezydenta Władimira Putina.
Opozycja wzrasta, ale na ulicy. Natomiast jednak w demokratycznych systemach decydują wyniki wyborów. Oczywiście one często mogą być w sposób medialny czy polityczny sterowany i manipulowany. No niemniej jednak, wynik wyborów w Rosji jest taki, jaki jest. Trzeba się przyzwyczaić do przedstawiciela jednego z największych państw na świecie i bliskiego sąsiada Polski. Już pomijam, że mamy krótką granicę z Kaliningradem, czyli bezpośrednio faktycznie sąsiadujemy z Federacją Rosyjską, więc trzeba zaakceptować tą regułę, jaką jest. I zaakceptować, że Rosja jest państwem cywilizacji bizantyjskiej. Więc ten bizantynizm, który nas może razi, tam jest rzeczą normalną od wielu, wielu wieków. Żeby nie powiedzieć od 10 wieków wręcz. To jest po prostu cywilizacja bizantyńska i ten rodzaj intronizacji prezydenta, no jest oczywiście niespotykany w Europie, ale to trzeba zaakceptować, że oni mają taki po prostu styl bycia i władza wykonawcza jest wszystkim. Przecież nawet na tą intronizację Putina, to najpierw przyszedł do tej hali, do tego pałacu, w którym miał odbyć się zaprzysiężenie przewodniczący Wyższej Niższej Izby Parlamentu i przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, a potem dopiero prezydent elekt wyjechał z budynku z tak zwanego Białego Domu w Moskwie. Czyli oni wszyscy czekali, a on dopiero jechał do nich. To jest tylko symboliczne ujęcie, jaka jest proporcja władzy. Tam Montesquieu już jeszcze do końca nie dotarł ze trójpodziałem władzy na sądowniczą, wykonawczą i ustawodawczą. Zresztą to jest zgodne właśnie z tą dziesięciowieczną tradycją państwa rosyjskiego. To trzeba zaakceptować ten fakt. I teraz, mając na uwadze to, że sprawy się mają i tak jak się mają, no to oczywiście w tych proporcjach trzeba widzieć to, co się dzieje na ulicach Moskwy. I proszę zwrócić uwagę, Moskwy, dużych miast na prowincji. Natomiast no jednak nawoływałbym raczej do jakiegoś rodzaju realizmu politycznego i spojrzenia wprawdzie w oczy, nie przykładania może wszystkich naszych miar europejskich do tego, co się dzieje w Rosji, dlatego że jednak większość terytorium Rosji to jest Azja. To też trzeba mieć na uwadze i po prostu, no jesteśmy skazani na 5 lat, trzeba sobie to, a może przepraszam, w tej chwili konstytucję zmieniono w Rosji, ten wiek został wydłużony bycia prezydentem, długość jednej kadencji i zgodnie z opinią konstytucjonalistów prezydent Putin może być jeszcze 2 kadencje, prawda? No w ogóle samo to zagranie, ta roszada, że po skończeniu 2 kadencji przez prezydenta Putina odda władzę na 1 kadencję dla Miedwiediewa, prawda? W międzyczasie zmieniono konstytucję.
Żeby jeszcze wydłużyć możliwość bycia prezydentem.
To nie są metody europejskie, my dobrze o tym wiemy, prawda? No tylko to trzeba zaakceptować pewien element po prostu kulturowy tamtejszego rozumienia, tamtejszej kultury politycznej i jednak oczywiście przy założeniu, że jednak gdzieś w dalekich miejscowościach mogły być wyniki fałszowane, no niemniej jednak ten wynik wyborczy i wyborów do parlamentu niedawnych Federacji Rosyjskiej i obecnych wyborów prezydenckich, no jest jaki jest. I trzeba to też mieć pod uwagę i nie walczyć z wiatrakami.
Czy wiemy już, przenieśmy się teraz na zachód, że zwycięzcą wyborów prezydenckich we Francji jest pan Hollande. Czy będzie dalej tak ścisła współpraca, pana zdaniem, pomiędzy Francją a Niemcami? Słynna ta strefa Merkozji, czy teraz zostanie przekształcona? Wiemy, że 16 maja, czyli dzień po przejęciu władzy od prezydenta Nicolasa Sarkoziego, François Hollande pojedzie do Berlina na spotkanie z kanclerz Angelą Merkel i tu będzie pierwsza wizyta francuskiego prezydenta.
No ja jednak postawię tezę, że teraz Merkozji zostanie zastąpiony Merolandem i jednak ta ścisła współpraca Francji i Berlina będzie kontynuowana. Dlaczego? Dlatego, że dyplomacja francuska i niemiecka to są struktury bardzo solidne i tam wybór prezydenta jednej z partii establishmentu politycznego nie spowoduje rewolucji międzynarodowej, tym bardziej, że z tej współpracy Paryża i Berlina korzystają i jedni, i drudzy. Oczywiście mogą być jakiegoś typu może gesty, może próba rewizji paktu fiskalnego tak, ażeby on był jeszcze bardziej korzystny dla Francji, ale raczej stawiam tezę, że Merkozy został zastąpiony przez Merolanda. Jeden z tego pierwszych dowodów to jest to, że dzień po zaprzysiężeniu prezydent Hollande już zapowiedział, że dzień po zaprzysiężeniu udaje się do Berlina zgodnie z tradycją poprzednich prezydentów, prawda? I mogę zagwarantować, że oczywiście będzie serdeczne przywitanie, uściski i słynny pocałunek w policzek, bo prezydent Hollande, prezydent elekt, no właśnie słynął, że w czasie kampanii wyborczej strasznie wszystkie kobiety całował w policzki, nawet mężczyzn niektórych. Tak się nieraz zagalopował. Więc i tutaj pani kanclerz nie odmówi tej przyjemności i po prostu no mamy, wchodzimy w erę Merolandu. Natomiast warto zwrócić uwagę na co innego, że po raz pierwszy we Francji stała się rzecz niespotykana w czasie wyborów prezydenckich, a mianowicie oficjalne związki zawodowe sędziów, gdyż sędziowie są we Francji zgrupowani w związki zawodowe, udzieliły oficjalnego poparcia dla prezydenta. Także Francja, która jest no właśnie krajem, z którego wyszła koncepcja Montesquieu'sza trójpodziału władz, niezależności władzy sądowniczej od wykonawczej, okazuje się, że tutaj aparat sędziowski we Francji jest bardzo mocno zideologizowany, bardzo mocno socjalistyczny. No rzecz naprawdę trudna do wyobrażenia sobie nawet w Polsce, prawda? Czy tym bardziej na przykład w Stanach Zjednoczonych, żeby oficjalne struktury reprezentujące interesy wymiaru sprawiedliwości, sędziów dokładnie rzecz biorąc, popierały tego czy innego kandydata w czasie kampanii.
Panie ambasadorze, a co wybór François Hollande'a oznacza dla Polski? Wiemy, że z polityką Sarkozy'ego wobec Polski bywało różnie. Czy po Hollande'zie możemy spodziewać się jakiegoś nowego otwarcia, czy też kontynuacja tej dotychczasowej polityki?
No, trzeba się uczyć zawsze, szczególnie w naszym kraju, myśleć niezwykle pragmatycznie, żeby nie powiedzieć partykularnie o polityce zagranicznej. I paradoksem polityki zagranicznej, trzeba sobie zdać z tego sprawę, jest to, że niekiedy Polska ma lepsze relacje z szefem państwa lewicowym, dużego państwa europejskiego, który jest z lewicy, niż z prawicy. Z tego względu, że prawicowy prezydent dużego państwa europejskiego, on się musi odwoływać do haseł narodowych lub niekiedy nacjonalistycznych. To miało miejsce nawet teraz. Prezydent Sarkozy w drugiej turze odwoływał się do haseł wręcz nacjonalistycznych. No, szukał elektoratu wśród wyborców Frontu Narodowego. Więc to jest mechanizm, który jest obserwowany często. To samo pani Merkel będzie w czasie następnej kampanii wyborczej odwoływać się do elektoratu wypędzonych, ziomkost i tak dalej. Więc kandydat centroprawicy odwołuje się w tym momencie do tych haseł nacjonalistycznych. Częściowo przynajmniej. I później taki kandydat, jeśli jest wybrany, on nie ma i nie może mieć, bo jest troszkę zakładnikiem swojego elektoratu, zbyt dużo kompleksów wobec naszego kraju. Bo kapitałem naszego kraju jest to, co dyplomacja, czy dyplomacje wielkich krajów europejskich zrobiły naszym krajem w ubiegłym wieku. Więc my możemy grać na tych uczuciach i łatwiej gramy na tych uczuciach pewnych jeszcze resztek, nazwijmy to, zobowiązań historycznych wobec kandydatów lewicy. Dlatego, że lewica ma hasła i elektorat bardzo taki kosmopolityczny, międzynarodowy i tutaj przestrzega się bardzo, pilnuje się bardzo, żeby nie patrzeć przynajmniej wizerunkowo z góry na inne kraje, tak jak Polska. Jesteśmy jednak nie jednym z największych krajów, jesteśmy szóstym krajem, ale nie tym jednym z czterech największych. Więc dla nas paradoksalnie niekiedy łatwiej układają się kontakty z kandydatem lewicowym, dlatego że oni właśnie, tak jak mówiłem, nie wykorzystują tego stanowiska poczucia siły i tego negocjowania z punktu siły po to, żeby zaspokoić swój elektorat. No pan Sarkozy na przykład bardzo egoistycznie, to trzeba przypomnieć, bardzo egoistycznie negocjował pakt klimatyczny pod interesy sektora francuskiego nuklearnego, który ma u siebie bardzo mocny, najmocniejszy w Europie. Więc myśmy na tym stracili bardzo, prawda? Polacy stracili na pakcie klimatycznym, bo Sarkozy okazał się tutaj bezwzględnym negocjatorem. Co do pana Hollande, no to można mieć malutkie nadzieje, że te jego zapowiedzi negocjacji paktu fiskalnego posłużą polskim negocjatorom, gdybyśmy takich mieli na szczeblu międzynarodowym, mogłyby posłużyć polskim negocjatorom, do renegocjacji paktu fiskalnego lub też powołania się na to, że Francja chce renegocjować pakt fiskalny, po to, żebyśmy my mogli renegocjować pakiet klimatyczny. Prawda? Także tutaj z panem prezydentem Hollande pewne sprawy mogą paradoksalnie układać się łatwiej niż z kandydatem.
Panie ambasadorze, to jeszcze krótko, jeden region Europy, Grecja, tam odbyły się wybory parlamentarne, żadna partia nie zyskała większości, no i nie wiadomo co dalej, w zasadzie jest pad, przywódca prawicowej Nowej Demokracji złożył mandat tworzenia rządu. Tak, kolejne partie, kolejni liderzy dostaną ten mandat tworzenia rządu, ale wygląda na to, że żadnemu się nie uda i w czerwcu kolejne wybory.
Więc w Parlamencie Europejskim w tak zwanych korytarzowych, kuluarowych rozmowach panuje powszechne przekonanie, że Grecję w ciągu najbliższych kilku miesięcy czekają kolejne wybory, dlatego że rzeczywiście z tej układanki bardzo trudno skleić będzie rząd. To jest troszeczkę tak jak w gry w kręgle. Po pierwszym uderzeniu niekiedy kręgle ustawiają się po tak przeciwstawnych stronach, że drugim uderzeniem nie sposób je razem zmieść z powierzchni. I tutaj sytuacja w Grecji jest podobna. To znaczy partie się podzieliły tak bardzo i są tak od siebie oddalone, że w tej chwili bardzo ciężko tą układankę zrobić. To musiałby być mistrz międzynarodowy, który potrafi rozstawione po przeciwnych bokach kręgle jednym uderzeniem, a najczęściej to jest przypadek, a w tej sytuacji przypadków raczej w polityce tutaj nie można oczekiwać, więc z tej układanki naprawdę ciężko zbudować większość, więc zapewne w Grecji będą czekały wybory przedterminowe lub też pewien rodzaj kompromitacji politycznej polegający na tak zwanej koalicji tęczowej, to znaczy bierze się od wszystkie kolory, prawda, od czerwonych poprzez białych, niebieskich, zielonych, wszystkich razem, byleby utworzyć rząd, ale taka koalicja zawsze kompromituje się w oczach elektoratu, więc należy zakładać, że partie, które zyskały dobry wynik, a które są partiami skrajnymi, jednak będą wolały uzyskać jeszcze lepszy w kolejnych wyborach, niż kompromitować się celem tworzenia jakichś takich niewyraźnych koalicji rządowych w Grecji. No, szkoda. To jest piękny, ważny kraj, Grecja. Niestety znalazł się w bardzo trudnej sytuacji poprzez nieodpowiedzialność swoich elit finansowych, elit politycznych. I teraz boryka się z ogromnymi trudami. Natomiast no, zwróćmy uwagę, że w ogóle Grekom pozwolono zrobić wybory, bo przecież jeden z premierów greckich musiał zdymisjonować. Musiał być zdymisjonowany, gdyż chciał zrobić wybory, więc po prostu odwołano go. Elity europejskie domagały się ustąpienia premiera greckiego i on ustąpił, dlatego że chciał zrobić przedterminowe wybory.
No on chciał także zrobić referendum, czyli to clou demokracji.
A no właśnie, chodzi o to, że dzisiaj elity finansowe i tak zwane elity europejskie, polityczne, finansowe, medialne, no, starają się wręcz narzucać swoje reguły gry krajom Unii Europejskiej, które są kolebką demokracji. No nie zapominajmy, że kolebka demokracji to właśnie Grecja. Także tutaj ta arogancja elit europejskich jest ogromna. Z tym, że podkreślam, elit finansowych przede wszystkim. Bo ci ludzie doprowadzili do dużego stopnia korupcji i infiltracji elit politycznych w Grecji.
Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za tę analizę. Przeszliśmy praktycznie całą Europę, doszliśmy do Moskwy. To może wystarczy na dzisiaj, ale będziemy oczywiście tę międzynarodową sytuację cały czas śledzili i analizowali. Bardzo dziękuję za rozmowę. Były ambasador Polski przy Unii Europejskiej, pan Dariusz Sopków był naszym gościem.
Bóg zapłaci.